To jest podcast Firestarters. Podcast, który pomaga rozwijać Twój biznes i równocześnie dobrze żyć. Franek Iskra obudził się spocony i drżał. Nie był w stanie ponownie zasnąć. Wyszedł na balkon swojego mieszkania na warszawskim Mokotowie i zapatrzył się na panoramę miasta. Dopiero świtało. Szlak by to. Założył szlafrok. Nigdy nie lubił marznąć. W domu panował półmrok. Nie chciał zapalać świateł, by nie obudzić pozostałych domowników. Nie chciał doprowadzić do kolejnego ataku. Cześć, tu Wiktor Piskusz.
I Sylwia Miłasz.
A to jest podcast Firestarters. W tym odcinku dowiesz się, jak zagrać w grę ze swoimi klientami. W dzisiejszym odcinku poznasz historię Franka Iskry, przedsiębiorcy, który chce wdrożyć grywalizację na swoją platformę edukacyjną. Jak wygląda taki proces wprowadzenia grywalizacji do firmy? No i oczywiście, czy Franek odniesie sukces i co z tym wszystkim ma wspólnego kobieta w czerwieni? Hej, jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, zapraszam do wysłuchania. Franek zabrał się za medytację, ale dzisiaj nie za bardzo mu to szło. Nie mógł się skupić, a oddech wciąż był urywany, jakby dopiero przebiegł maraton. Usiadł w końcu do komputera. W półmroku rozbłysło logo ugryzionego jabłka. Bez lokowania. Ten dzień nie zaczął się dobrze i to będzie cholernie długi dzień. Rzeczywiście, już od dłuższego czasu każdy dzień wyglądał podobnie. Walka o przetrwanie. Franek bał się, nie wiedział za bardzo, co robić. W końcu zaczął googlować różne słowa związane z grywalizacją, przechodził od strony do strony, aż w końcu trafił na jedną, wyjątkową, która przykuła jego uwagę. Zwłaszcza jeden tekst zarezonował z nim. Bardzo z nim zarezonował. Pomogę ci to ogarnąć, byś ty mógł spać spokojnie. To zdecydowanie coś dla mnie, pomyślał Franek, czując jak nadal drży. Na stronie w prawym dolnym rogu mignęła niebieska poświata. To okienko czatu.
Cześć, tu Sylwia. W czym mogę pomóc?
Napisał krótką wiadomość. Nie spodziewał się odpowiedzi o 4:30 nad ranem, bo zazwyczaj wtedy się śpi, nie? Już się szykował do zamknięcia laptopa, gdy usłyszał dźwięk przychodzącej wiadomości.
Proponuję spotkanie dziś o godzinie 9 rano. Cafe Bristol. Proszę nikomu nic nie mówić. Proszę nie podejmować żadnych decyzji do naszego spotkania.
Czy ta kobieta w ogóle śpi? Bo to raczej nie jest bot. Wtedy wiadomość wyglądałaby inaczej. I dlaczego w sumie to wszystko jest takie tajemnicze? Drżenie jego ciała nie ustępowało. Franek cały czas czekał. O 9 rano podjechał Uberem pod Cafe Bristol. Czekała już tam na niego. Sylwia Ognik. Poznał ją od razu, bo widział zdjęcie na jej stronie. Ubrana w czerwoną marynarkę i czerwone spodnie oraz pasujące do tego czerwone szpilki. Jej kruczoczarne włosy idealnie komponowały się z czerwienią ubrania i złotymi oprawkami jej okularów. Sylwia stała przed nim wyprostowana i pewna siebie. Całą sobą mówiła: ogarniemy to. Franek poczuł się dziwnie, ale drżenie jego ciała ustąpiło. Wtedy jeszcze nie wiedział, że to spotkanie odmieni jego życie i oblicze całej branży. Franek zaczął opowiadać, a Sylwia słuchała i notowała. Franek chciał w końcu wprowadzić grywalizację na swoją platformę edukacyjną. To milionowy biznes, który no niestety już od jakiegoś czasu przynosi dużo mniejsze dochody. Franek chciał wprowadzić grywalizację, aby przede wszystkim zachęcić aktualnych klientów do przechodzenia kursów, które już kupili. Dzięki temu wzrośnie ich zadowolenie z kursów i będą mogli je polecać i kupować kursy komplementarne na tej samej platformie. Oraz zachęcić nowych klientów do kupowania, bo u niego nauka równa się zabawa. Wszystko już było zaplanowane, ale pierwsze testy elementów grywalizacji przynosiły takie sobie wyniki. Większość klientów nawet nie zauważyła, że dostają jakieś punkty i odznaki, a ci, którzy już odnotowali ten fakt, nie wiedzieli dokładnie w sumie za co je dostają i co z tego będą mieć. Wzrost zaangażowania wyniósł okrągłe zero. Franek nie wiedział co robić, przecież bazował na doświadczeniach z branży. Znajomi się chwalili, że u nich działa, ale czy rzeczywiście działało, to nie za bardzo wiedział. Sylwia zgodziła się pomóc Frankowi.
Będzie to miało jednak swoją cenę.
Napisała na serwetce kwotę. No dobra, ten półroczny wyjazd do Azji musi poczekać. I tak w sumie nie mógłbym się skupić na relaksie. Zanim Franek wsiadł do Ubera, by pojechać na spotkanie z Sylwią, sprawdził ją. Opinie w Google, na jej stronie i w mediach społecznościowych mówiły jednym głosem. Komandos zdolny do niemożliwego. Wiedział, że ta kobieta jest jego ostatnią deską ratunku. Uścisnęli sobie ręce, przypieczętowując współpracę. Sylwia miała mocny uścisk dłoni. Franek cenił to w innych. Sylwia rzuciła wychodząc:
zaczynamy jutro. O 9 rano spotkanie w Q22. No wiesz, ten biurowiec w Alei Jana Pawła II, niedaleko ronda ONZ. Moja asystentka wyśle ci szczegóły mailem.
Franek wpadł do Q22 spóźniony prawie 10 minut. Ostatnio często mu się to zdarzało. Kolejny trudny poranek. Jadąc przeszkloną windą, starał się uspokoić swój oddech. Wszedł do sali konferencyjnej, gdzie czekała już na niego Sylwia.
Okej, zacznijmy od podstaw. Najpierw na tapetę bierzemy główne założenia grywalizacji. Przede wszystkim definicja gry według Jane McGonigal. Niepotrzebne przeszkody, z którymi chcemy się zmierzyć. Gra to niepotrzebne przeszkody, z którymi chcemy się zmierzyć. Teraz przejdziemy do definicji grywalizacji według UK Chow. Na początku chciałabym Ci powiedzieć kilka słów o UK Chow. UK Chow to facet, który jest ekspertem od grywalizacji. Napisał książkę Actionable Gamification i jest znanym na całym świecie mówcą. A teraz definicja. Grywalizacja lub proces tworzenia czegoś podobnego do gry nie jest czymś zupełnie nowym. Przez stulecia ludzie próbowali uczynić swoje zadania bardziej intrygującymi i motywującymi, a nawet zabawnymi. Kiedy członkowie małej grupy ludzi decydują się na rywalizację w polowaniu i zbieractwie lub zaczynają zapisywać wyniki swoich aktywności i porównywać je ze swoimi poprzednimi wynikami, świadczy to o adaptowaniu zasad powszechnie znanych w grach, aby zadania były bardziej angażujące. Co więcej, z grywalizacją jest mocno związany human-focused design. Według UK Chow polega na wprowadzaniu zabawy i angażujących elementów znanych dotychczas z gier do prawdziwego życia. Human-focused design zakłada projektowanie w oparciu o ludzką motywację, co jest przeciwieństwem projektowania w oparciu o wydajność i użyteczność. Gry zajmują gracza na długie godziny, budują społeczności i wyzwalają kreatywność. Teraz chciałabym Ci opowiedzieć, czym jest wyraźna grywalizacja, a czym jest niewyraźna lub domniemana grywalizacja. Wyraźna grywalizacja to wyraźnie widoczne strategie grywalizacji. Inaczej, gracze wiedzą, że to gra o wyraźnych ramach i zgadzają się w nią grać. Natomiast niewyraźna lub domniemana grywalizacja to subtelne wprowadzenie technik grywalizacji i 8 zasad oktagonu do świadomości gracza. Jest kilka potencjalnych sektorów, w których można wykorzystać grywalizację. Między innymi produkt, miejsce pracy, marketing, styl życia. I uwaga, wiele osób wdraża grywalizację na bardzo płytkim poziomie, oferując na przykład odznaki, plakietki, punkty i rankingi. To jest bardzo płytkie wdrożenie grywalizacji i nie idź tą drogą, bo to nie spowoduje dużego zaangażowania w grę. Druga sprawa. Samo skopiowanie mechanik grywalizacji nie spowoduje, że gra będzie ciekawa. Na przykład Grecy wysłali Trojanom drewnianego konia. Okej, to my też wyślemy naszym wrogom dużego drewnianego konia. W tym przykładzie użytkownik skopiował element gry, ale ewidentnie nie rozumie koncepcji konia trojańskiego. Zapamiętaj to. Kopiowanie bez zrozumienia to zero rezultatów. Jak myślisz, jak powinien myśleć game designer? Powinien zastanowić się, jakie emocje ma odczuwać gracz. Na przykład niepokój, dumę, zaciekawienie. Bardzo ważna rzecz. Daj graczowi powód, żeby mu zależało na braniu udziału w grze. Jesteś bardziej zmotywowany, gdy widzisz większy plan. Gracze są zaangażowani, gdy muszą użyć odpowiedniej strategii, żeby pokonać wyzwania stojące im na drodze. Odznaki i punkty to tylko dodatki. Produkt lub gra inaczej powinna za wszelką cenę unikać sprawiania, że gracz jest za głupi lub zagubiony. Jeśli spędza nad interfejsem dłużej niż 4 sekundy i nie wie, co dalej ma zrobić, to zacznie się wycofywać emocjonalnie z gry. Tak jak na przykład w Candy Crush. Jak nie wykonujesz ruchu przez parę sekund, to gra sama zaproponuje jakiś ruch. Niekoniecznie dobry. Twórcy wiedzą, że trzeba podtrzymywać uczucie progresowania i nawet doprowadzić do błędu, niż utrzymywać gracza w bezruchu.
Teraz przejdźmy głębiej do oktagonu grywalizacji, o którym Sylwia opowiedziała Frankowi. Jej twórcą jest już wspomniany wcześniej UK Chow i oczywiście tutaj głównym fundamentem dla tego oktagonu jest właśnie książka Actionable Gamification. Okej, ale wracając do oktagonu. Mamy tu 8 punktów. Punkt pierwszy. Epic Meaning and Calling. Gracza napędza świadomość, że robi coś większego od niego samego i został do tego wybrany. Najlepiej to zastosować na samym początku przygody. Przedstaw, dlaczego powinien brać udział w grze i dzięki temu pasywny użytkownik zmienia się w aktywnego takiego apostoła twojej misji. Co więcej, będzie nawet skłonny wybaczać pewne wady, które pewnie pojawią się w trakcie trwania projektu. Tak naprawdę jedyną trudnością w implementacji Epic Meaning and Calling jest wdrożenie i uwiarygodnienie tego wszystkiego i nagłe uwiarygodnienie tej potrzeby grania w grę. Czyli krótko mówiąc, jak nie chwyci, to lipa. Punkt drugi. Development and accomplishment. Rozwój w tym wypadku jest wewnętrznym napędem gracza do robienia postępów w grze, zdobywania nowych umiejętności i pokonywania wyzwań. A bez wyzwań punkty i odznaczenia będą bez znaczenia. Nawet się rymuje. Punkt trzeci. Empowerment of creativity and feedback. Użytkownicy muszą być zaangażowani w proces kreatywny, muszą chcieć próbować nowych rzeczy i różnych nowych kombinacji. Punkt czwarty. Ownership and possession. Użytkownicy są zmotywowani, gdy czują, że coś posiadają. Tak jak na przykład teraz często implementuje się NFT. Punkt piąty. Social influence and relatedness. Wszystkie czynniki społeczne motywujące ludzi, takie jak na przykład mentoring, akceptacja społeczna, feedback, towarzystwo, ale też rywalizacja i zazdrość. Punkt szósty. Scarcity and impatience. Bardzo ważny punkt. Użytkownika napędza sama świadomość, że coś jest rzadkie, ekskluzywne i ciężkie do zdobycia lub w ogóle już nie do zdobycia w pewnym momencie. Punkt siódmy. Unpredictability. Główny napęd do bycia cały czas zaangażowanym, bo nie wiesz, co się wydarzy w tej grze. Czyli ta nieprzewidywalność. To jest koncept pożyczony od Nira Eyala. Więcej o tym w książce Hooked. Punkt ósmy. Loss avoidance. Motywacja użytkownika również napędza strach przed utratą czegoś, co już ma lub zdobył.
Teoria teorią, ale słuchaj, to jest ważne. Zawsze dawaj ludziom powód, żeby coś robili. Samo mówienie o możliwościach produktu nie sprawi, że go kupią. Pomyśl, dlaczego klient miałby kupić twój kurs? Bo dzięki niemu nauczy się tego i tamtego? Teraz każdy twórca kursów online tak mówi. Daj mu prawdziwy powód, połączony z odczuwaniem przyjemności. Ludzie to stworzenia, które dążą do odczuwania przyjemności. Więc daj im ją. Wszystkie zajęcia powinny zaczynać się od powodu, dla którego trzeba się ich nauczyć. Jak wiesz, po co się czegoś uczysz, to staje się to dużo bardziej interesujące. Wiesz, dlaczego uczniowie nie lubią się uczyć? Bo nie widzą sensu w uczeniu się przedmiotów w szkołach.
Frankowi cisnęło się na usta pytanie, które tak często zadawał sobie i lubił zadawać podczas studiów. Czy ta preska będzie do pobrania?
Spokojnie. Prześlę ci wszystkie materiały ułożone w skrypt.
Jak na studiach, tyle że stawka wyższa. Znów przeszył go dreszcz.
To tyle na dziś. Po tym spotkaniu zacznij wdrażać to wszystko, czego się dziś dowiedziałeś. Jeśli masz pytania, śmiało pytaj. Odpisuję od razu.
Przez kolejne tygodnie Franek dowiedział się więcej o grywalizacji niż wszyscy jego znajomi i tak zwani specy od grywalizacji razem wzięci. Zaczął pracować w końcu nad nowym systemem zawierającym m.in. elementy użyteczności i motywacji. Użyteczność kontra motywacja. Użyteczność pozwala użytkownikom wykonać zadania bardziej wydajnie, ale muszą przede wszystkim chcieć te zadania wykonać i użyteczność im to ułatwi. Oktagon grywalizacji skupia się na zmotywowaniu użytkowników właśnie do wykonywania tych zadań. Franek odkrył również, dlaczego wcześniej kompletnie skopał kwestię z odznakami. Dobrze pamiętał wyniki ankiet kursantów. Idealne zero zwiększenia zaangażowania. Teraz już wiedział, jak korzystać z odznak. Najpierw użytkownik rozwiązuje trudny problem, którego mało kto umiał rozwiązać. Później użytkownik dostaje odznakę, która symbolizuje osiągnięcie, czyli rozwiązanie tego problemu, co w konsekwencji powoduje, że użytkownik odczuwa dumę i spełnienie. Tak jak Sylwia lubiła powtarzać.
Nie pytaj klientów, czy mają odznaki. Zamiast tego sprawdź, czy wywołujesz w twoich użytkownikach spełnienie.
I to jest mega ważna sprawa. Same odznaki nie zmotywują do gry, więc zamiast pustych odznak, Franek musiał skupić się znowu na oktagonie grywalizacji. Sylwia wyjaśniła mu również, że nie może dawać w grze pełnej wolności, tylko pozorną wolność, tak jak robi to wiele gier, na przykład RPG.
Po pierwsze, daj ludziom ograniczony wybór. Po drugie, zachęć graczy do podejmowania konkretnych wyborów dla ich własnego dobra. Po trzecie, stwórz interfejs, który prowadzi gracza do pożądanych czynności. I po czwarte, przedstaw graficznie wybory, żeby skusić jego wzrok.
Do gry, produktu, czy cokolwiek tam sprzedajesz, najlepiej przyciągnąć zewnętrzne nagrody, np. pieniądze, zniżki, karty rabatowe i dopiero później przenieść ich zainteresowanie do nagród wewnętrznych, czyli status, rozpoznawalność. Podczas projektowania nowego systemu Franek cały czas robił notatki. Punkt pierwszy. Wykorzystaj kolekcję, sety. Daj ludziom znaczki, postacie czy cokolwiek i powiedz, że jest to część kolekcji. Ludzie będą zmotywowani, żeby zebrać resztę. Tak na przykład działają znaczki na darmową kawę. Ustal też jasny system mierzenia progresu, na przykład pasek z doświadczeniem. Użyj mentorów lub struktur społecznych w grach, żeby napędzać motywację. To jest tak zwane social gamification. Na przykład gildie będą czymś takim. Grałeś kiedyś na przykład w RPG? Tam często mamy do czynienia z gildiami. Zaprojektuj środowisko, gdzie ludzie mogą pozazdrościć innym statusu. Daj obietnicę, że podążając właśnie ścieżką, na której ich umieściłeś, też to osiągną. Social pain is real pain. Przynależność do grupy będzie również zapobiegała opuszczeniu gry. W końcu nie chcesz zawieść kolegów z gildii, prawda? To wszystko było mega ważne i w końcu zazębiało się w jedną całość, ale prawdziwą zmianę poczuł dopiero wtedy, gdy Sylwia wyjaśniła mu techniki gry Yukai Chou.
Technik gry Yukai Chou jest kilka. No, może trochę więcej niż kilka, ale ja tylko o kilku najważniejszych ci opowiem. Numer 63. Skarby społeczne. Stwórz nagrody i przedmioty, które mogą być dane graczowi tylko przez innych graczy. Numer 10. Narracja. Stwórz opowieść, od której będzie się zaczynała gra. To ona daje graczom kontekst, dlaczego powinni grać w tę grę. Numer 27. Bohater ludzkości. Wkomponuj historię o ratowaniu świata, tak jak na przykład w Matrixie. Dzięki temu jeszcze bardziej możesz wkręcić gracza w grę podczas onboardingu. Numer 23. Szczęście początkującego. Skupia się na powołaniu gracza w Epic Meaning and Calling. Wezwanie lub powołanie sprawia, że gracz czuje się wybrany. Wybrany, żeby coś zrobić. Numer 28. Błyszczący wybór. Wprowadź świecący element, który wyróżnia się na tle otoczenia i ułatwia wybór. Niekoniecznie dobry. Numer 31. Wzmacniacze. Zaproponuj je graczom, by mogli poczuć ekscytację z posiadania nowych mocy. Na przykład, gdy gracz zbierze grzyba w Super Mario i dostaje nowe moce. Numer 19. Odblokowanie poziomu lub kamienia milowego. Zdobywasz nowe umiejętności, które wcześniej nie były dostępne. Na przykład wbijasz poziom w RPG i dostajesz nowe abilitki. Numer 43. Buduj od zera. Budując produkt, zaangażuj w jego tworzenie innych użytkowników, ale od samego początku. Dzięki temu będą bardziej związani z produktem. I numer 61. Mentorship. Wprowadź stanowisko mentora, który pomaga lepiej zintegrować się ze środowiskiem i kulturą miejsca pracy lub gry lub platformy. To może zwiększyć satysfakcję z przebywania tam i zwiększyć retencję, czy to pracowników, czy klientów, czy graczy.
Po teorii przyszedł czas na działanie. Franek powoli składał puzzle w jedną ogromną układankę. Mógł liczyć oczywiście na wsparcie Sylwii na każdym etapie działania. Zaczął od wprowadzenia podstawowych elementów, czyli oczywiście oktagonu, grywalizacji. Wyniki kursantów zaczęły się polepszać. Jednak nie na tyle, aby Franek stwierdził, że idziemy w końcu w dobrym kierunku. Był progres, co prawda, ale to jeszcze nie było to. Cały czas miał wrażenie, że nie stworzył dobrze działającego systemu grywalizacji. I wtedy Sylwia podsunęła mu ciekawe rozwiązanie.
Włącz do systemu niedobór jako motywację i używaj niepewności.
Jak wykorzystać niedobór, czyli scarcity, jako motywację? Tak długo, jak jest realna szansa, żeby zdobyć nagrodę, niedobór przez ekskluzywność będzie Cię angażował w tę grę. Kolejnym elementem tego niedoboru jest bardziej zaawansowana technika, tak zwany anchored juxtaposition. Na przykładzie Farmville, które pokazuje ci wypasioną willę do zdobycia. Cały czas sprawdzasz, że ona gdzieś tam ci miga i widzisz, że musiałbyś grać na przykład 20 godzin, żeby to zdobyć. Nagle pojawia się w pewnym momencie opcja zapłacenia $5 zamiast farmienia przez 20 godzin. Bierzesz tę opcję, bo tak naprawdę już nie kupujesz przedmiotów w grze, ale swój czas. Widzisz, co tutaj się wydarzyło? Większość gier tego rodzaju może być darmowych, ale ludzie chętnie płacą, żeby móc grać w nie mniej. To jest przewrotna natura niedoboru i niecierpliwości. Ważne jest też wdrożenie appointment dynamics, czyli powtarzającej się rzeczy w harmonogramie, w której gracze muszą dokonywać konkretnej akcji. Wyobraź sobie na przykład happy hours w barze. O konkretnej godzinie musisz kupić konkretny napój, na przykład piwo czy wino, żeby móc skorzystać z obowiązującej promocji. Działa, prawda? Używaj też niepewności w tworzeniu gry. W grach przedmioty losowo dropią, czyli po pokonaniu wroga lub wyzwania pojawia się losowa nagroda i to cały czas napędza gracza, żeby zabijać więcej nawet tych samych potworów i patrzeć, co wypadnie. Easter eggi. Ludzie lubią dzielić się niespodziewanymi doświadczeniami, które im się cały czas przytrafiają. Easter eggi, które wywołują zaskoczenie i szok, wywołują też naturalną reakcję, chęć podzielenia się, tak jak plotki na przykład zawsze są związane z zaskakującymi informacjami i podobnie działa to w przypadku easter eggów. Gdy projektujesz w takim razie całe doświadczenie, zastanów się, czy możesz wbudować w nie niekoniecznie całkowitą losowość, ale na przykład kontrolowaną losowość. Na samym końcu Sylwia wyjaśniła Frankowi różnicę między black hat gamification i white hat gamification, co też jest bardzo ważne.
Słuchaj uważnie. White hat to elementy motywacji, które czynią gracza spełnionym i usatysfakcjonowanym. Gracz czuje się panem swoich decyzji i akcji. Z drugiej strony black hat powiązany z takimi zjawiskami jak obsesja, niepokój, uzależnienie. Bardzo silnie motywuje, ale na dłuższą metę pozostawia niesmak, bo gracz traci kontrolę nad swoimi zachowaniami. Ale black hat design nie jest koniecznie zły. Może być wykorzystane do naprawdę pożądanych zachowań. I tutaj mam taki fajny przykład. Jest to aplikacja Snooze & Lose. To jest taki budzik. I jak wciśniesz drzemkę, to aplikacja, która jest wbudowana w ten budzik, przelewa $10 na rzecz organizacji, której nienawidzisz. Więc motywuje cię to do pozytywnego zachowania, czyli sprawnego wstania z łóżka. Co ty na to? Ja na pewno zainwestuję w coś takiego. Wadą motywacji white hat jest to, że ludzie będą chcieli coś zrobić, ale nigdy tego nie zrobią, bo potrzebują dodatkowej motywacji, drive'u.
Franek włączył te wszystkie elementy niedoboru i niepewności do systemu grywalizacji. I to był strzał w dziesiątkę. Przy wsparciu Sylwii zaprojektował ten system tak, aby był uniwersalny i dawał szybkie efekty. I rzeczywiście, te efekty zaczęły w końcu przychodzić. Coraz więcej pozytywnych opinii na temat jego kursów i platformy. Klienci byli zachwyceni elementami grywalizacji. Coraz więcej ukończonych kursów, a sprzedaż pięła się cały czas w górę. Franek zaczął wychodzić na prostą. Wreszcie znalazł swój wyróżnik. Teraz znów wyznaczał standardy w branży. Wiedział, że jeszcze przed nim długa droga w udoskonaleniu całego procesu, ale fundamenty już zbudował. Odzyskał spokój i przede wszystkim zaczął się dobrze bawić. I jego kursanci też. Bardzo dziękujemy Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Dodatkowe materiały będą do pobrania w opisie odcinka, a my bardzo prosimy, żebyś ocenił nasz podcast na iTunes lub Spotify. To był podcast Firestarters. Żegnamy się z Wami.
Sylwia Miłosz.
I Wiktor Piskusz. Do usłyszenia. Cześć.
No i gitara.
Dzięki za wysłuchanie tego odcinka, a jeśli wiedza z tego podcastu przydała Ci się do czegoś, coś zmieniła, to powiedz o nim koniecznie swoim znajomym i oceń nasz podcast na Apple Podcasts i Spotify. Bardzo Ci dziękujemy za Twój czas, to był podcast Firestarters i do usłyszenia niedługo. Cześć!